Bardzo dziękuję księdzu biskupowi. Myślę, że czujemy się bardziej pegazowato niż koniowato, uznieśleni. Proszę Państwa, mamy jeszcze kilka minut na dyskusję. Bardzo zapraszam naszych prelegentów tutaj do stołu, aby mogli podjąć tę dyskusję, czy to pomiędzy sobą, czy ze słuchaczami. Bardzo proszę, to nawet nie chodzi o to, żebyśmy tutaj się wzajemnie jakoś tam przerzucali argumentami w tę czy tamtą stronę, ale wzajemnie jeszcze dopowiedzieli, uzupełnili. Bardzo proszę, mikrofon jest do dyspozycji, żebyśmy się wszyscy dobrze słyszeli. Bardzo proszę. Można pytać, można dopowiadać. Pan doktor Maciej Górny.
Ja mam takie spostrzeżenie, które kiedy ksiądz profesor mówił o tym, że właściwie odnowa powinna prowadzić do samorozwiązania, do tego, że cały Kościół zostanie przeniknięty odnową. Ja pamiętam bardzo podobne sformułowanie z ust księdza doktora Petera Hockena. To jest badacz i praktyk też, ale też badacz historii ruchu charyzmatycznego. On już jest teraz starszym kapłanem, około 80 lat. Mieszka w Wiedniu. I on miał taką, on w ogóle to właściwie wplótł w taką szerszą wizję, czy szerszą koncepcję swojego rozumienia działania Ducha Świętego w Kościele. On próbował pokazać to jako taki proces, że tak jak na samym początku Duch Święty jakby roznosił Kościół na zewnątrz, czyli od Jerozolimy, poprzez Samarytan, poprzez coraz szersze kręgi, tak żeby Kościół dotarł na peryferię, jak najdalej. To obecnie Duch Święty działa jakby na zasadzie zbierania. To znaczy, że odnowa charyzmatyczna, to jest czasem zresztą zarzut wobec odnowy charyzmatycznej, rozpoczęła się właściwie na peryferiach. I to nawet na peryferiach kościoła protestanckiego. To znaczy nawet te duże kościoły protestanckie na początku też nie akceptowały odnowy charyzmatycznej. Celem Ducha Świętego jest właśnie nie stworzenie jakiegoś nowego ruchu, nowej grupy, ale przeniknięcie całego kościoła tak, żeby to wróciło do środka. I tutaj może nie ma tyle czasu, żeby streszczać całą tą jego koncepcję, ale on też to widzi w takiej perspektywie ekumenicznej, że właśnie, że to jest powiew Ducha Świętego, który nie ma służyć właśnie stworzeniu kościoła zielonoświątkowego na przykład, czyli kolejnego nowego kościoła, że takie rozumienie jest właśnie zupełnie błędne, że dobre odczytanie tego, jak się patrzy na historię, a on starał się ją przeanalizować od końca XIX wieku, nawet od jeszcze prekursorów tego znanego wydarzenia na Azusa Street, że widzi właśnie pewne takie cechy, które pokazują i to w nauczaniu i w praktyce, że celem Ducha Świętego jest zebranie tego w całość i przeniknięcie Kościoła, a nie stworzenie nowej grupy, czy nowego Kościoła, czy nowego ruchu. Czy księża by się zgodzili z takim ujęciem?
Ojciec Raniero Cantalamessa powiedział, że Duch Święty zawsze czyni rzeczy nowe, ale nie na zasadzie takie, że niszczą stare, tylko czyni rzeczy stare nowymi. To jest cecha działania Ducha Świętego, więc na przykład nie pasuje słowo, chociaż jest używane czasami, rewolucja Ducha Świętego, czyli budowanie na zgliszczach czegoś poprzedniego. Natomiast ta opinia profesora Wojciechowskiego Ostreckiego czy kardynała Swensona wynika z jednej podstawowej świadomości, że Duch Święty, który jest darem najważniejszym, ponieważ Bóg tak zbliżył się do człowieka, że uczynił sobie mieszkanie w nas, on musi być zauważony. To nie może być zauważony, teoretycznie musi stać witalną siłą naszego osobistego życia i całego Kościoła. My powinniśmy się czuć tylko tymi, którzy są dzierżawcami Kościoła, a nie tymi, którzy planują bez pytania Jego o działanie. On w nas naprawdę mieszka. Dlatego to, że dzisiaj tak dużo osób, zresztą ja na wykładach też czasami do kleryków o tym mówię, uważają, że Duch Święty jest domeną ruchu odnowy w Duchu Świętym. No to mnie to przeraża. Próbuję przeróżne sposoby tłumaczyć, ale niektórzy uważają, że charyzmaty, czystość charyzmatów nie jest czymś obowiązującym, ani czymś, co powinniśmy odkrywać. To tak, jak gdyby nie odkrywać Ducha Świętego w naszym życiu. To jak gdyby nie pytać na co dzień, a jaka jest Twoje zdanie. To znaczy, że nie wierzymy, że Duch Święty jest w stanie nam odpowiedzieć, a co jeszcze gorsze, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć Jego odpowiedzi. No to gdzie tutaj jest po prostu wiara? Także tutaj w tym sensie rzeczywiście rola ruchu charyzmatycznego jest taka, żeby doprowadzić do upowszechnienia wiary w Trójcę Świętą.
Jeśli mogę przez pewną analogię dopowiedzieć jeszcze do tej wypowiedzi księdza profesora, to troszkę podobnie, gdyby uważać, że liturgia ma być domeną przeżywania tylko tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w jakiś ruch liturgiczny. Gdyby katolicy zaczęli mówić, my nie będziemy interesować liturgii albo przeżywać liturgii, bo my nie jesteśmy w ruchu liturgicznym. To byłaby jakieś kompletne rozwinięcie się z celem istnienia ruchu liturgicznego. Właśnie po to jest ruch liturgiczny, żeby wszyscy katolicy mogli dobrze i głęboko przeżywać liturgię. I przez analogię powinno być tak, że ruch charyzmatyczny jest po to, żeby wszyscy katolicy mogli przeżywać charyzmaty. Wytworzenie mniemania, że charyzmaty są domeną czy rezerwatem ruchu charyzmatycznego, a jest wyraźnym rozwinięciem się z Bożym zamysłem powołania takiego ruchu do istnienia.
Ojciec dr Baran. Chciałbym tutaj taką myśl rzucić jako pewne dopełnienie. Uczestniczyłem w wykładach jednego z takich największych chyba w tej chwili znawców, jeżeli chodzi o charyzmaty i ruchy charyzmatyczne, wykładowca profesor Fabio Ciardi, który zauważa taki zasadniczy problem, jeżeli chodzi o ruchy charyzmatyczne i zwłaszcza nowe, które się rodzą, dialogu ze starymi charyzmatami. Że stare charyzmaty, w cudzysłowie, nieraz uważają, że mają monopol na wszystko. I dlatego jak gdyby chcą przejechać przez historię w takich już komfortowych warunkach, nie pozwalając, aby inni do tego pociągu się dołączyli. Więc bardzo taki ciekawy temat dialogu między starymi a nowymi charyzmatami.
Jeśli mogę dopowiedzieć do tego obrazu księdza biskupa, tak bardzo króciutko, bo tu ta szata jest takim świetnym obrazem, ale ona jest bardzo spójny, ten obraz kardynała Ratzingera, z pewną koncepcją księdza profesora Hryniewicza, który, wiadomo, jeden z czołowych ekumenistów, zwłaszcza jeśli chodzi o Kościół prawosławny, mówi bardzo ciekawą tezę. Mówi, no a jeśli ta szata została rozerwana? I on mówi tu o 1054 roku, Wielkiej Schizmie Wschodniej, mówi o XVI wieku, dramatach, no i właściwie tych podziałach, które w Kościele były i odpadnięciach i są i pewnie będą. Ta spójność tych obrazów jest ciekawa, bo mówi, profesor Hryniewicz mówi tak. Właściwie to musimy pójść pod krzyż i zobaczyć, że to szata została podzielona, a nie Chrystus. Że my rozerwaliśmy pewną zewnętrzność. I wydaje się, że to jest, tak jak ksiądz biskup tutaj nakreślił, ta niezgodność przy braku pokory człowieka, niezgodność tego przeplatania, to jest rzeczywiście wtedy prowadzi do tego dysonansu i rzeczywiście tych, wydaje się, rozdźwięków, niektórzy twierdzą, charyzmatycznych, ale tam, gdzie jest niezgodność z Chrystusem, niezgodność z Kościołem, to pytamy, jakiego ducha człowiek, który w taki sposób zaczyna działać, jakim duchem się posługuje.
Może jeszcze to powiedzenie ekumeniczne, o ile rzeczywiście można mówić o Kościele prawosławnym jako pewnej trwającej przez historię rzeczywistości, to problem charyzmatów i ekumenizmu zrobi się o wiele bardziej radykalny, kiedy użyjemy słowa protestantyzm. Z jakiego powodu? W protestantyzmie to, co my nazywamy ruchem, staje się początkiem nowego Kościoła. Od 400 lat tak wygląda dynamika protestantyzmu, że przeżywanie czegoś, co my nazwalibyśmy ruchem wewnątrzkościelnym, w protestantyzmie staje się początkiem nowej struktury kościelnej. Czasem dużej, czasem małej. I ten proces bynajmniej się nie zastopował. Ten proces nabiera dynamizmu z każdym wiekiem coraz bardziej. W naszych czasach mnożenie tego typu struktur i kościołów, i wspólnot protestanckich jest wyraźnie silniejsze niż jeszcze 100 lat temu. I tu będzie bardzo duży problem dialogu. Tak.
ksiądz dr Sławomir Pusa, jutrzejszy nasz prelegent.
Dziękuję. Do tych analogii, które już padły, dorzuciłbym jeszcze jedną też jako impuls, gdzie powiedzmy ludzie proszący o modlitwę, uwolnienie, poszukający pomocy duchowej, są przez księży odsyłani tylko do egzorcystów. Tak, ty masz trudności, więc idź do egzorcysty, ja się nie będę tobą zajmował. Czyli ta charyzmatyczna strona posługi kapłańskiej, tego co sam Fidelis, no, mamy taką sytuację niedowartościowania, nieodkrycia. Czyli ten Pegas jest ociężały, jak ksiądz biskup powiedział. No i moje pytanie jest takie, czy księża, jak widzą genezę po pierwsze, a po drugie, jak dzisiaj obudzić to, co było zawsze stałe w Kościele, znaczy połączyć z tymi nieprzewidywalnymi interwencjami Ducha Świętego. Bo Duch Święty zdaje się interweniować, ale nasz opór, to przyzwyczajenie do tego, co już zawsze było w Kościele, jest tak duże, że wygląda na to, że trudno jest o to większe poruszenie, chociaż momentami rzeczywiście dynamizm jest ogromny. Ciekaw jestem opinii księży, obserwacji.
Dziękuję bardzo. Mi się tak nasunęło skojarzenie, że może ten Pegas trochę przypomina takiego konia rycerskiego w ciężkiej zbroi i dlatego chciałby, a nie zawsze może. Ale oddajemy głos prelegentom.
Znaczy ja może zacząłbym od tego, nawiązując do głosu ojca, że trzeba wreszcie nauczać się charyzmatów nie jako łaskach wyjątkowych czy wyjątkowych interwencjach Ducha Świętego, tylko że stałym gospodarzeniu Ducha Świętego w Kościele, że Kościół to jest jego własność. Natomiast my tak jakoś w tym naszym języku teologicznym robimy sektory, tam łaski charyzmatyczne, łaski uświęcająca, łaski uczynkowe, a więc jakoś nie wchodzimy na pułap samego działania trynitarnego, samego Boga. A więc tutaj widziałbym jakąś taką konieczną reformę w samej teologii, w samym języku. Nawet ja przyznam, że z doświadczenia 2 lata temu prowadziłem rekolekcję na temat Ducha Świętego, Ducha Świętego dla kapłanów w Dębowcu. I księża, nawet tacy, którzy mieli 40 lat kapłaństwa, 60, ale tak mówili, że no, pierwszy raz przeżyli takie rekolekcje, że ksiądz mówił o osobie Ducha Świętego. A ja mówię, a czego księża nauczali, przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania? No, darach Ducha Świętego. Zupełnie to tak, jak gdyby ktoś za czasów komuny otrzymywał prezent od cioci z Ameryki, $5, i mówi, cieszę się tym prezentem, a ciocia go nie interesowała. Tak samo my uczymy, niestety, o darach w oderwaniu od dawcy darów. Dary Ducha Świętego nigdy nie są oderwane od Ducha Świętego. Trzeba mówić o Duchu Świętym, który działa. Ale mamy duże zaległości na polu teologicznym. Nawet się z dogmatykami musiałem sprzeczać, bo niektórzy uważają, chociaż jest ich mało, ale niektórzy uważają, że nie powinniśmy się modlić do Ducha Świętego. Tylko ogólnie do Trójcy Świętej albo do Boga Ojca, bo jest ta struktura trynitarna modlitwy liturgicznej, ale tutaj jest pewna pomyłka, no i stąd takie poszatkowanie Trójcy Świętej, takie rozdzielenie i rozdzielenie darów od Trójcy Świętej, no powoduje to, że rzeczywiście my tego Ducha Świętego nie widzimy jako stale obecnego i działającego w Kościele. Więc tutaj nawet na tym poziomie musimy teologię odnowić.
Wydaje się, że jest tu też problem, to co ksiądz Sławomir pyta, jest też takim ogromnym problemem praktycznym, bo to jest również pewien problem formacyjny. Ale mój umiłowany kardynał, którego opracowywałem, czyli kardynał Hume, znakomity benedyktyn i bardzo często w Anglii mówią, że on był second Newman i rzeczywiście czekamy na otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. Nie wiem, czy Anglicy są już w tej chwili gotowi, ale to fenomenalny prymas Anglii mówi tak. Problemem dzisiejszych czasów był związany bardzo mocno z odnową charyzmatyczną i właściwie tworzył pewną segregację, blokował neokatechumenat, ale nikt nie powiedział dlaczego. Natomiast ruchy charyzmatyczne wydawały mu się taką odpowiedzią na kryzys, na wyjałowienie Anglii. I mówi, problemem dzisiejszych czasów to jest problem wewnątrz Kościoła, że mamy Kościół sakramentalizowany, a nie zewangelizowany. on to stawiał bardzo mocno i w bardzo wielu miejscach, że ulegamy złudzeniu sakramentalizacji. Nie miałem nic przeciwko jako biskup i kardynał i prymas sakramentom, tylko mówił, że zadowalamy się pewną strukturą czy pewnym działaniem sakramentalnym. Natomiast problem dojrzałości, która do życia sakramentalnego, która jest rzeczywiście życiem głęboko charyzmatycznym z sakramentów i ku sakramentom. I to jest problem. To jest problem i problemem dzisiejszym wydaje się również, zwłaszcza w środowiskach na przykład formacyjnych, ściśle formacyjnych, no, jakoś tak bardzo często mi się zdarza bywać w środowiskach zakonnych z formacją czy kleryckich, to jest ten problem. Jest duża wiedza, jest ogromny potencjał, ale to trochę przypomina brylery, takie nafaszerowane, natomiast to jest duchowo niezasymilowane, nieprzeszyte, nieuwewnętrznione. I wtedy powstaje rzeczywiście skostnienie, to powstaje swoisty formalizm. Ja właśnie u kardynała Hume znalazłem odpowiedź, przynajmniej dla mnie, to o co ksiądz pytał.
Być może ważną podpowiedzią wobec tego problemu sakramentalizacja bez ewangelizacji byłby jeszcze raz powrót do obrazu kardynała Ratzingera, mianowicie interwencje Ducha Świętego, które są nie do zaplanowania i nieprzewidywalne, ale tym razem zastosujmy ten obraz do życia pojedynczego człowieka. Bo kiedy go stosujemy do historii Kościoła, no to jest ciekawy dla historyków, ale dla pojedynczego, konkretnego chrześcijanina jeszcze nie jest wyzwaniem. A teraz zastosujmy to na przykład do katechezy przed bierzmowaniem. Dobrze, przyjmiesz sakrament bierzmowania, ale nie wiadomo, co się wydarzy w twoim życiu. Nie wiadomo, jak będziesz doświadczał Ducha Świętego dzień, czy godzinę, czy rok później. Nie wiadomo, jak, w którą stronę Duch poprowadzi. To byłoby to, prawda? Czy my oczekujemy sakramentu jako tylko przewidywalnego elementu w naszym życiu, czy też z jednej strony przewidywalnego, bo to jest rytm sakramentalny, ale z drugiej strony nieprzewidywalnego co do skutków. Jakiego rodzaju to będzie spotkanie? Więc tutaj bym widział ten problem nauczania o sakramentach, które gubi element spotkania. I to spotkania z kimś, kto jest, użyję tego słowa, chociaż może wydawać się troszkę gorszące, z kimś, kto jest nieprzewidywalny. Pan Bóg jest nieprzewidywalny. Jeżeli my uczymy o sakramentach, nie mówiąc o tym, że nie wiadomo, co się wydarzy, to jest też problem potem w życiu kapłańskim. Czy my właśnie uczymy kleryków tego, że nie wiadomo, co się wydarzy, kiedy przyjmą święcenia? Czy też my ich uczymy tylko tego, o czym wiadomo? O takich przewidywalnych i zaplanowanych wydarzeniach. No to życie przestaje być przygodą, zaskakującą czasami, szarpiącą różne strony. Właśnie uczyć też o sakramencie, ewangelizacja nie jakoś obok sakramentu, tylko ewangelizacja, która mówi, że po święceniach Duch Święty może prowadzić jak chce. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Myślę, że jeżeli chodzi o faktyczny ruch odnowy charyzmatycznej, to najlepiej chyba w historii ostatnich kilkudziesięciu lat ten ostatni element, o którym wspominał, udał się we Francji. Akurat francuska odnowa charyzmatyczna, bardzo harmonijnie przez całe dziesięciolecia tego właśnie uczyła z doświadczenia, że interwencje Ducha Świętego są nieprzewidywalne, ale nie są arbitralne. One grają na tekstach Pisma Świętego i grają na sakramentach, i grają na historii świętych i na sanktuariach i wtedy mamy połączenie jednego z drugim. Myślę, że we Francji to praktycznie najlepiej się w odnowie udało.
Właśnie tutaj ciągnąc pierwszą do sprawy. Tutaj ksiądz biskup mówił o Francji. Właśnie dla mnie osobiście Francja w pewnym sensie, w pewnym aspekcie jest negatywnym przykładem tego, że ruch odnowy się wyspecjalizował w grupy, a nie wszedł w duszpasterstwo codzienne. Dlatego uważam, że tutaj jest pewien brak. To księża powinni być świadomi charyzmatem, ci, którzy ewangelizują. Jeżeli grupy będą ewangelizować, jeżeli grupy będą przyciągać ludzi z zewnątrz, a nie będą ewangelizowane te podstawowe komórki czy wspólnoty, jakimi są parafie, no to trzeba robić i to, i to. No właśnie to, ta podstawa została zapomniana. Robimy kwiatki na wierzchu, a podstawa jest zupełnie zapomniana.
Dziękuję bardzo i może już ostatni głos w dyskusji. Oddajmy głos ojcu Tadeuszowi Starcowi.
Chcę nawiązać do wykładu księdza profesora Guzowskiego. Na co dzień pracuję w domu rekolekcyjnym, mam czasami styczność z grupami charyzmatycznymi, które przyjeżdżają. Moja skromna obserwacja na podstawie też tego wykładu kieruje mnie do takiego pytania, czy ksiądz profesor mógłby jeszcze coś dopowiedzieć, czy też ocenić związek grup charyzmatycznych i ich odniesienie do świętych, ponieważ kiedy tutaj na wykładzie padło to słowo, że wylanie jako brama, na przykład takie określenie, gdy patrzymy na dzieło Teresy Zamek, ona mówi, wejście do zamku jest brama, wchodzimy przez bramę. Kiedy delikatnie zapytałem niektórych członków grup charyzmatycznych, co wiedzą o Teresie, to nie byli w stanie skojarzyć nawet, w którym wieku mogła żyć. Więc nie wiem, czy to nie jest wielką stratą dla wielu grup charyzmatycznych, że jakby się odcinają od świętych i operują pewnymi pojęciami, które to pojęcia święci już określili, pokazali nam z wielką prostotą i pokorą. Dziękuję.
Jest tutaj na pewno wina ruchów odnowy. Właśnie wspominana siostra Susan Rakoczy w 1978 roku publikowała artykuł o duchowości charyzmatycznej. Ja to ponowiłem, wydrukowałem w książce Duch Święty naszej codzienności w 2010 roku. I ona właśnie tam wskazuje na pewne niebezpieczeństwo. Otóż jeśli ruch odnowy charyzmatycznej będzie uważał tylko to działanie nadzwyczajne jako działanie Ducha Świętego. Nam brakuje słownictwa. Właściwie działanie charyzmatyczne trzeba byłoby objąć jakimś słowem, na przykład działanie, no nie wiem, nie mamy, pneumatyczne, bo to jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty działa w przeróżny sposób i wszyscy święci są charyzmatykami. Dlatego na przykład jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś mówi o tym, że Maryja była pierwszą charyzmatyczką, żeby, zwłaszcza, że w niektórych grupach, prowadzimy już kilka razy rekolekcje w grupach charyzmatycznych, zaskakuje. No to zaśpiewajmy teraz coś do Matki Bożej. Nie mają pieśni. W wielu grupach jest to niestety. Po prostu nawet na tym poziomie my jako teologowie, dogmatycy, nie dopracowaliśmy słownictwa. I dlatego jest ten podział właśnie dary charyzmatyczne i oni się czują lepsi niżeli ci, którzy współpracowali, którzy stali się jak Chrystus. Bo łaska uświęcająca to jest właśnie ukształtowanie w człowieku osobowości Jezusa Chrystusa. A to jest fundamentem duchowości chrześcijańskiej i o tym pisała siostra Susan Rakoczy. Że trzeba o tym mówić w grupach charyzmatycznych. Trzeba formować, że nie otrzymanie charyzmatów jako darów w służbie Kościołowi, ale stanie się na wzór Chrystusa, upodobnienie się do Chrystusa jest fundamentem duchowości chrześcijańskiej, podstawowym powołaniem chrześcijanina. I wtedy dopiero ta formacja może iść dalej. Ale jeżeli my zaczynamy od tego, co zewnętrzne, od tego, co wyjątkowe, od tego, co nadzwyczajne, no to zostawiamy w tyle wiele wieków. Więc muszą się wreszcie teologowie spotkać i zacząć poważną dyskusję, bo to jest nasza wina. To nie jest tych ludzi, którzy są w ruchu charyzmatycznym.
I dlatego teologowie duchowości zaprosili dogmatyka. Proszę Państwa, kończymy dyskusję, ale za podsumowanie niech posłuży głos kobiety w Kościele.
Starałam się przygotować do naszego sympozjum i tak bardzo się cieszę, że w odniesieniu do wszystkich wypowiedzi zacnych prelegentów tak odczytałam, że znakiem czasów ostatnich naszych dni to są wypowiedzi papieża Franciszka na temat osoby i daru Ducha Świętego, jak również jego darów, które on nam daje. I są katechezy, prawda, Ojciec Święty ostatnimi czasami. Też odpowiedź na zadane z niektórych pytań. Pragnę przytoczyć po prostu słowa papieża Franciszka, który spotkał się zresztą w dniu zesłania Ducha Świętego z odnową charyzmatyczną Italii. Ale słowa przytoczę z homilii z 22 maja. Papież zauważył, że Duch Święty jest wielkim zapomnianym naszego życia. I dodał, że chciał zapytać, ale nie zrobi tego, ilu z was modli się do Ducha Świętego? A to On jest darem, który daje pokój, uczy nas miłowania i napełnia nas radością. przypomniał, że w modlitwach zwracamy się do Pana, aby strzegł swego daru, aby strzegł Ducha Świętego w nas. Niech Pan da nam tę łaskę strzeżenia zawsze Ducha Świętego w nas, tego Ducha, który uczy nas kochania, napełnia nas radością i daje nam pokój. Zakończył Pan już swoją homilię. Jest piękna też modlitwa ofiarowania się Duchowi Świętemu, którą polecam. Tam na zakończenie jest wezwanie do Maryi, do Matki Bożej. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, to dobra puenta.